Przypomnę tylko, zanim, dobrze, przeczytajmy 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Pomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał, nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia. Weźmy jakiś przedmiot, który wydaje dźwięk, na przykład fletę albo cytrę. Gdyby w swoim brzmieniu niczym się nie różniły, skąd byłoby wiadomo, kiedy gra flet, a kiedy cytra? Również gdyby trąba zagrała niewyraźnie, nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszać do bitwy. Podobnie z wami. Jeżeli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, kto uchwyci sens waszej wypowiedzi? Wasz głos rozejdzie się w powietrzu. Z pewnością świat rozbrzmiewa całym mnóstwem dźwięków. Właściwie nie ma nic, co w jakiś sposób nie brzmi. Gdybym jednak nie wiedział, co każdy dźwięk znaczy, byłbym cudzoziemcem dla mego rozmówcy, on natomiast cudzoziemcem dla mnie. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem odnosicie się do działań ducha, skupcie się na tych darach, które służą zbudowaniu Kościoła. Dlatego kto mówi językiem, niech się modli o dar jego wykładania. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nieobeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim tak? Niech się stanie. Przecież nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dzięki Bogu, więcej niż wy wszyscy mówię językami, ale w kościele jednak wolę powiedzieć 5 słów dobrze przemyślanych, aby innych pouczyć, niż 1000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia i siostry, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, w złem bądźcie jak dzieci, w myśleniu natomiast dojrzali. W prawie czytamy, przez ludzi obcego języka oraz obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Języki są zatem są znakiem dla niewierzących, a nie dla wierzących. Znakiem dla wierzących, a nie dla niewierzących jest proroctwo. Stąd jeśli się gromadzi cały Kościół i wszyscy zaczynają mówić językami, a pojawią się ludzie nieobeznani z tym lub niewierzący, to czy nie powiedzą, że poszaleliście? Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie niewierzący lub słabo obeznany i wszyscy się na nim skupią, dokładnie zbadają, a przy tym wyjdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu, to może się zdarzyć, że upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wyzna, że rzeczywiście Bóg jest między wami. Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą 2, najwyżej 3 i to po kolei, a 1 niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie, niech usłużą 2 lub 3, a inni niech to dokładnie rozważą. Jeśli by zaś kolejnej siedzącej w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie, to niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was może przecież po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli. Gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. Jak we wszystkich kościołach skupiających świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu, nie pozwala się im mówić, niech raczej będą poddane, tak jak mówi prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. Jeśli ktoś tego nie chce uznać, to sam już stracił uznanie. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. To jest Boże Słowo. Więc jest to trzecia część serii, tak, którą rozpocząłem dwa tygodnie temu, dwie niedziele temu. Do tej pory umówiliśmy 12 rozdział, 13 i dzisiaj 14 umawiamy. Jest to pewna całość, te trzy rozdziały, ponieważ apostoł Paweł zajmuje się pewnym problemem, jaki zaistniał w kościele koryńskim, problemem darów duchowych. Nie zajmujemy się darami jako takimi, tylko zajmujemy się tym, czy patrzymy, przyglądamy się, jak Paweł działa, żeby rozwiązać ten problem, ponieważ my nie jesteśmy zborem lepszym niż Koryntianie, w takim sensie, że my też jesteśmy narażeni, w zasadzie każdy zbór jest narażony na jakieś choroby. Tak? Dzisiaj niektórzy z nas są przeziębieni, niektórzy może bardziej, tak? ale więc tak jak ludzkie ciało, Kościół jest podobny do ludzkiego ciała, może zachorować i wtedy trzeba sięgnąć do tej duchowej apteczki zborowej, żeby pomóc zborowi, żeby to ciało mogło stanąć na nogi. I dlatego przyglądamy się apostołowi, z jakich narzędzi, z jakich środków korzystał apostoł Paweł, żeby postawić zbór w Koryncie na nogi. I zobaczyliśmy do tej pory, że apostoł Paweł skorzystał z nauczania biblijnego, tak? Oni nie mieli dary duchowe, ale nie mieli wiedzy odnośnie tych darów duchowych. W związku z tym używali tak, jak sobie tam wymyślili, czy jak uznawali sami za słuszne. I do tego i dzięki temu, czy przez to, doszło do różnych problemów, nadużyć w tym kościele, do różnych podziałów, do różnych frakcji, co jest oczywiście niewłaściwe, bo Kościół jest powołany do jedności. Zobaczyliśmy, że w 13 rozdziale apostoł Paweł wskazał drogę najdoskonalszą, najwspanialszą, czyli przypomniał Koryntianom o miłości. Pokazał, że dary muszą być używane w miłości i pokazał im znaczenie, jaką ma miłość w życiu zboru. I wszystko to apostoł Paweł napisał, żeby pomóc Koryntianom uporządkować ten bałagan, jaki zrobili w swoim zborze poprzez nieumiejętne obchodzenie się darami łaski. Więc problemy mogą być różne, tak? Więc niekoniecznie w przyszłości możemy doświadczać takiego samego problemu, chociaż ten problem nie jest tak odległy, ponieważ te wpływy charyzmatyczne są i dzisiaj obecne, ale to zostawiamy. Więc o czym jest rozdział 14? Ogólnie, od tego zacznijmy. Ogólnie rzecz biorąc, Paweł skupia się na dwóch darach Ducha Świętego, na mówieniu językami oraz prorokowaniu. I poucza on Koryntian, jak używać tych darów. Więc wydaje się, że zamieszanie, jakie powstało w tym zborze, dotyczyło głównie kwestii daru języków i tego, jak się nim posługiwano w kontekście zboru, w kontekście nabożeństwa. I ten rozdział możemy podzielić na kilka mniejszych fragmentów, więc teraz będzie część trochę nudniejsza, bo nie będziemy może czytać po kolei, ale podzielę to na różne fragmenty, tak żebyśmy mieli ogólny pogląd, o czym jest ten rozdział, chociaż już przeczytaliśmy. W wersetach od 1 do 5 Paweł pokazuje różnicę w użyteczności, funkcjonalności pomiędzy darem języków a darem prorokowania. Języki budują tego, który się nim posługuje, natomiast proroctwo buduje innych. Buduje tych wszystkich, którzy proroctwa słuchają. Proroctwo buduje zbór. W wersetach od 6 do 12 apostoł Paweł zastanawia się nad użytecznością języków w kontekście zboru i pokazuje swoim adresatom, że niezrozumiały język nikomu w zborze nie służy. Dlatego też zachęca Koryntian, żeby skupili się na tych darach, które budują zbór, które coś przynoszą korzyść zborowi. I w wersetach od 13 do 19 Paweł zachęca tych, którzy mówią językami, aby modlili się o dar wykładania języków, bo wtedy ten wykład języków funkcjonuje tak jak proroctwo, czy na równi z proroctwem. Zachęca też ich, aby w kontekście zboru zamiast językami posługiwali się rozumem. To znaczy, aby modlili się używając słów, które daje im rozum, albo też, żeby modlili się w sposób zrozumiały dla innych. Wersety od 20 do 25, w nich Paweł pokazuje skutki posługiwania się językami w zborze oraz skutki posługiwania się proroctwem w zborze. Tym samym pokazuje Koryntianom, że posługiwanie się w zborze niezrozumiałymi dla innych językami przynosi szkodę. Natomiast proroctwo, które jest zrozumiałe dla wszystkich, przynosi korzyść zborowi, przynosi korzyść ludziom, którzy uczestniczą na przykład w nabożeństwie zboru. I kolejna część tego rozdziału to wersety od 26 do 33. I tutaj Paweł pokazuje Koryntianom, jak dary duchowe powinny być używane podczas nabożeństwa. Czyli to już nam wskazuje, że jeśli w Koryncie było nabożeństwo, odbywało się nabożeństwo, to musiała być ostra jazda, że apostoł Paweł musiał im napisać, jak powinno wyglądać nabożeństwo, jak dary powinny być korzystane podczas nabożeństwa, czy wykorzystywane podczas nabożeństwa. I w wersetach 34 i 35 odnosi się do kwestii kobiet w czasie nabożeństwa. I musimy pamiętać, żeby nie wyrwać tego z kontekstu, ponieważ to się znajduje w kontekście darów duchowych. I widać, że tam był jakiś problem z kobietami, które w kontekście tych darów duchowych zaczynały wychodzić przed mężczyzn, co w tamtej kulturze było niedopuszczalne. Więc apostoł Paweł musiał też, jakby wspomniał o tym, ale tym się nie zajmujemy. To jest trudniejsza sprawa. Zostawiamy to. I Paweł kończy ten rozdział wersetami od 36 do 40. Są to jego końcowe napomnienia i też wskazuje, że na wszystko jest czas i miejsce. Że jeśli chodzi o dary duchowe, muszą one być używane na nabożeństwie w taki sposób, aby to nabożeństwo przebiegało w sposób godny i uporządkowany. Więc tu nie ma miejsca na tak zwaną dowolność, prawda, czy radosną twórczość. Na nabożeństwie i w zborze musi być pewien porządek, czy powinien być pewien porządek, żeby wszyscy, którzy uczestniczą w nabożeństwie, mogli być zbudowani, zachęceni, podniesieni. Temu służą też nabożeństwa. Więc co Paweł robi w tym rozdziale, możemy zapytać. Zobaczyliśmy ogólnie, więc co Paweł robi w tym rozdziale? No Paweł porządkuje, tak już w praktyczny sposób, to, co Koryntianie pomieszali. Paweł pomaga im zrozumieć, jak używać darów duchowych, żeby było to z korzyścią dla całego zboru, ponieważ oni w taki sposób z tych darów nie korzystali. Dlatego to doprowadziło zbór do pewnych podziałów i problemów. W tym celu Paweł wziął to, co wcześniej napisał odnośnie darów duchowych i złączył to z tym, co napisał odnośnie miłości. Inaczej pokazał Koryntianom, jak praktycznie zastosować naukę dotyczącą darów duchowych, tak żeby cały zbór na tym skorzystał, żeby te problemy zostały rozwiązane. Czyli Paweł, możemy powiedzieć, że w pewnym sensie skorygował ich perspektywę, skorygował ich postrzeganie, patrzenie na różne rzeczy. Poprzez pokazanie praktycznych skutków pewnych sytuacji przemówił im do rozsądku. W W ten sposób mogli spojrzeć na zbór, na nabożeństwo, na dary, na braci i siostry, na innych uczestników nabożeństwa z innej perspektywy, z szerszej perspektywy. Do tej pory wydaje się, że patrzyli w bardzo taki indywidualistyczny sposób. Bóg dał mi dar duchowy, w związku z tym ja go będę używał tak, jak mi się wydaje za słuszne, tak jak wydaje mi się za właściwe. I taka postawa nie brała pod uwagę innych uczestników Kościoła czy nabożeństwa i dlatego doprowadziło to do różnych problemów, rozłamów w zborze, podziałów. I poprzez pokazanie, czym i jak ważna jest miłość, Paweł pomógł Koryntianom zrozumieć, że w zborze nie chodzi o nich samych, o ich indywidualne podejście do różnych rzeczy, na przykład do darów. Przypomniał im, że w zborze podczas nabożeństwa nie chodzi o indywidualne dobro, o dobro jednostki wyłącznie, ale chodzi o dobro wspólne, o dobro innych. Tak właśnie działa miłość, która jest, która powinna być największą wartością chrześcijan. W związku z tym, jeśli chodzi o zbór, to Koryntianie powinni zabiegać o te dary, które służą nie tylko nie ich osobistemu zbudowaniu, ale które służą zbudowaniu zboru, bo jesteśmy powołani jako chrześcijanie do tego, żeby budować Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Paweł zachęca swoich adresatów do tego, żeby pragnęli większych darów łaski, żeby pragnęli i wołali do Boga na przykład o dar wykładania języków albo o dar prorokowania. I pokazuje im, że na wszystko jest miejsce i czas, jeśli tylko będą chodzić w miłości. Nie trzeba rezygnować z języków, bo jest może, jeżeli nie ma wykładu, więc można posługiwać się prywatnie, w domu używać, tak? A natomiast większe, jeśli chodzi o zbór, o nabożeństwo, to lepiej jest, żeby było proroctwo, ponieważ ono jest zrozumiałe i może zbudować, zachęcić, skorygować może. Czyli Paweł pokazał im, że ich postępowaniu zabrakło właściwego wykonania. Chcieli dobrze, tak? Często my chcemy dobrze, ale przeginamy. Oni chcieli posługiwać się darami ducha, ale w pewnym momencie to pragnienie posługiwania się darami ducha urosło do takich rozmiarów, że zamiast pomagać, to zaczęło to szkodzić zborowi. Być może niektóre osoby były z takiej sytuacji zadowolone, bo one były na przodzie i tymi językami może mówiły, tak? To powodowało, że czuli się dużo lepiej, ale tak naprawdę poza nimi nikt z tego nie korzystał. Natomiast to pragnienie stało się ważniejsze i większe od przykazania miłości, które Chrystus zostawił swoim uczniom, a tak być nie powinno. W liście do Efezjan 4,16 apostoł Paweł napisał odnośnie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa: z Niego czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc Paweł przedstawia nam zbór jako ciało, które ma różne części. Każda część jest połączona z innymi częściami. W związku z tym dochodzi do różnych reakcji i interakcji, które zasilają całe ciało. Jeżeli wszystko odbywa się w miłości, to ciało rośnie, to ciało się rozwija. Bez miłości ciało nie będzie się rozwijało, nie będzie rosło. I wydaje się, że Koryntianie o tym zapomnieli. Dary stały się ważniejsze od miłości, dlatego w ich zborze pojawiło się mnóstwo różnych problemów. Więc widzimy, co takiego Paweł napisał do Koryntian, aby pomóc im rozwiązać problem związany z używaniem darów duchowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jakimi zasadami kierował się apostoł Paweł przy rozwiązywaniu tego problemu. A to pomoże nam, ponieważ my też potrzebujemy zasad. Każda relacja potrzebuje pewnych zasad, w oparciu o które będzie funkcjonować. Jeżeli nie ma zasad, to relacja zostaje zniszczona. Czy nawet nie może istnieć. I tutaj możemy zobaczyć kilka zasad. Ja wypunktowałem 5 zasad jakie znalazłem, jakim posługuje się apostoł Paweł. Pierwsza zasada jest taka, że dobro zboru, dobro ogółu jest ważniejsze od dobra jednostki. I tutaj na przykład widzimy to w wersety 4 i 5. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Musimy tę zasadę właściwie zrozumieć, żeby czasem dziecka nie wylać z kąpielą. Apostoł Paweł nie mówi tutaj, że dobro jednostki nie jest ważne. To żeby było jasne, tak? Apostoł Paweł tak nie mówi. Ono jest ważne. Dobro jednostki jest ważne dla Pawła. Dlatego Paweł napisał, że pragnąłby, aby wszyscy oni mówili językami. Paweł nie mówi, nie, dobro jednostki nie jest ważne, czy nieistotne. Nie. Jest ważne, ale dobro jednostki nie może być ważniejsze od dobra całego zboru, od dobra ogółu. To jest pierwsza taka zasada, którą widzę tutaj w tym, co apostoł Paweł napisał. Druga zasada jest taka, że działanie jednostki w zborze powinno służyć budowaniu zboru, budowaniu innych. I na przykład to widzimy w 26 wersecie. Cóż więc, bracia i siostry? Gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla czego? Jakiego celu? Dla zbudowania. Dary duchowe są dane wierzącym, są dane ciału Pana Jezusa Chrystusa, w związku z tym są dane do jego budowania. Do budowania ciała. I dlatego jeśli jakiś członek zboru ma jakiś duchowy dar, to powinien on służyć tym darem w taki sposób, aby budować zbór. Żeby też myśleć o innych, nie tylko o sobie, że jestem ja i mój dar, a reszta się nie liczy. Nie. Jeżeli mam jakiś dar duchowy, to powinien myśleć, w jaki sposób ten dar może budować innych. Jeżeli nie może, no to nie pcham się do przodu, do tego, żeby posługiwać się tym darem. Tylko korzystam może prywatnie, gdzieś tam w prywatnym uwielbieniu w domu. Trzecia zasada, służenie czy służba jednostki no, musi być zrozumiała dla innych. To są pewne oczywiste rzeczy, tak? Służba jednostki czy służenie jednostki musi być zrozumiałe dla innych. Kolejny fragment, 18 i 19 werset. Dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówię językami. W Kościele jednak wolę powiedzieć 5 słów dobrze przemyślanych, aby innych pouczyć, niż 1000 słów językiem niezrozumiałym. Gdybym stanął dziś tutaj przed wami i zaczął głosić kazanie w obcym dla was języku, to jaką z tego mielibyście korzyść? Ja mogłem być później dumny, że wygłosiłem kazanie w języku angielskim, czy nie, w obcym jakimś, niezrozumiałym, niekoniecznie w angielskim i mógłbym się chlubić, że naprawdę było to wspaniałe kazanie, ale nikt tego poza mną nie mógłby ocenić, bo nikt by tego nie zrozumiał, więc to nie miałoby żadnego sensu. Taka postawa byłaby grzeszna, byłaby zła, ponieważ ona nie usłużyłbym nikomu poza samym sobą. Dlatego zbór nie byłby zbudowany, ponieważ słuchacze nic by nie zrozumieli. Dlatego służenie jednostki no, musi być zrozumiałe dla innych, aby inni mogli być zbudowani. Czwarta zasada. Dar duchowy nie jest ważniejszy od ludzi. Dar duchowy nie jest ważniejszy od ludzi i już to wyjaśniam. 27 werset. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwyżej trzej i to po kolei, a jeden niech wykłada. Nie wiemy, jak duży był zbór w Koryncie, ale z pewnością był dużo większy niż nasz zbór tutaj w Legionowie. było tam dużo więcej wierzących niż w naszym zborze i załóżmy, że byłoby tam na przykład 20 osób, które by mówiły językami, 15, które by prorokowały i jeszcze do tego powiedzmy 50 innych, które w jakiś inny sposób też używałyby daru duchowego. Ile trwałoby wtedy nabożeństwo? No w nieskończoność. Nieskończoność, bo jak w życiu bywa, jeden mówi krótko, drugi długo, ale gdyby wszyscy mieli powiedzieć, to prawdopodobnie na końcu tego nabożeństwa, to już wielu pewnie by spało, bo byłoby zmęczonych słuchaniem, a słuchacze już by nie pamiętali, co było powiedziane wcześniej. Dlatego apostoł Paweł mówi, że no, wskazuje, że dar nie jest ważniejszy od ludzi. Są pewne granice, ile człowiek ma swoją ograniczoną zdolność przyjmowania, w związku z tym dar ma służyć człowiekowi, a nie ma go obciążać. Dlatego trzeba ograniczenia pewne zastosować, że na nabożeństwie może usłużyć dwóch lub trzech i potem ktoś inny. Proroków też dwóch lub trzech, żeby nie obciążyć ludzi generalnie. Więc dar nie jest ważniejszy od ludzi. I piąta, ostatnia zasada. Wszystko powinno się dziać w sposób godny i uporządkowany. 39 i 40 werset. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. Oczywiście nie traktujemy tego w sposób taki dosłowny, że każdy detal musi być zaplanowany tak wcześniej, że nie ma miejsca na żadną spontaniczność, że nie ma miejsca na to, żeby w jakiś sposób, żeby to dobrze powiedzieć, żeby odejść od pewnego, jak to powiem, porządku, który obejmuje każdy najmniejszy detal. Nie o to chodzi. Musimy pamiętać, jaki jest cel wspólnych nabożeństw. Spotykamy się, aby uwielbić Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak to robimy? Słuchając Jego słowa, ucząc się z Jego słowa, ponieważ my możemy śpiewać, możemy się modlić, ale jeżeli nie jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, to Boga nie wielbimy. Tak? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Tak, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, więc przychodzimy po to, żeby wielbić Boga, ale wielbimy Go poprzez posłuszeństwo, poprzez słuchanie, poprzez uczenie się. Dlatego no wszystko na nabożeństwie musi się dziać w sposób godny i uporządkowany, żeby każdy mógł zrozumieć, co się dzieje, żeby mógł być pouczony w jakiś sposób, nauczony, zachęcony i tak dalej, więc musi być pewien porządek. Bo jeżeli nie będzie porządku, to przeciwieństwem tego będzie bałagan, a jak jest bałagan, to jest i harmider i nikt nie korzysta na tym. A jeżeli nie jest bałagan i harmider i nikt na tym nie korzysta, no to Boga nie uwielbimy. Tak? Więc wszystko powinno się dziać w sposób godny i uporządkowany. Więc mamy takich pięć zasad, które ja tutaj znalazłem w tym fragmencie. Więc zobaczyliśmy, jak Paweł rozwiązuje pewien poważny problem Kościoła w Koryncie. I problem ten wynikał z niewiedzy, ale też z tego, że Koryntianie zapomnieli o przykazaniu, które zostawił Pan Jezus swoim uczniom, aby się wzajemnie miłowali, tak jak On ich umiłował. W związku z tym doszło do wypaczeń i dary duchowe stały się ważniejsze niż wzajemna miłość pomiędzy braćmi i siostrami w Panu. Widzimy zatem, że Kościół w Koryncie zachorował. Apostoł Paweł stara się uleczyć tę sytuację, ale jakich środków użył w tym celu? Co apostoł Paweł miał w swojej duchowej apteczce? No, z 12 rozdziału dowiadujemy się, że apostoł posłużył się teologią, nauką biblijną, żeby uzupełnić braki wiedzy Koryntian odnośnie darów duchowych. Następnie w 13 rozdziale pokazał Koryntianom co jest najważniejsze w chrześcijańskim życiu, czyli pokazał im, czym i jak ważna jest miłość. I w 14 rozdziale apostoł Paweł wypracowuje pewne zasady, którymi się powinni kierować Koryntianie, jeśli chodzi o używanie darów duchowych. I te zasady wynikają z miłości, ale też z nauki o darach duchowych. Zatem mamy trzy elementy: naukę, miłość i zasady, które wynikają właśnie, te zasady wynikają z połączenia biblijnej nauki i miłości. Więc te trzy elementy powinny się znaleźć w duchowej apteczce, wydaje mi się, każdego zboru, ponieważ są to podstawowe środki, które powinny w takiej apteczce być. W każdej apteczce są jakieś podstawowe środki. Tak, czy to bandaż, plaster, czy nożyczki, czy jakaś gaza. Więc tak samo w tej duchowej apteczce zborowej powinny się znaleźć też podstawowe rzeczy. Oczywiście nie są to jedyne rzeczy, tak, ale to są te podstawowe. Nauka biblijna, miłość i pewne zasady, które z nauki biblijnej i miłości wynikają. To oczywiście nie znaczy, że każdy problem, jaki pojawi się w zborze, będziemy mogli za pomocą jedynie tych trzech środków rozwiązać, ale tak nie będzie, ale podobne problemy jak ten odnośnie darów duchowych mogą te środki nam pomóc rozwiązać. Więc mamy tutaj ostrzeżenie. Patrząc na zbór w Koryncie, możemy się uczyć na ich błędach, że my też jako zbór możemy zachorować. Możemy też wziąć jakąś dobrą rzecz, którą Bóg daje nam z łaski i uczynić ją tak wielką, że ona będzie ważniejsza od miłości do braci i sióstr. I generalnie to nie tylko dotyczy zboru, ale każdego z nas, że my możemy dobrą rzecz wziąć i obrócić ją w grzech. Tacy jesteśmy sprytni. Jesteśmy po prostu grzesznikami. Tak? I z każdej dobrej rzeczy możemy sobie uczynić bożka. I w pewnym sensie to uczynili Koryntianie z darami ducha. Stały się dla nich ważniejsze niż po prostu budowanie zboru, budowanie braci i sióstr w Chrystusie. Więc mamy tutaj ostrzeżenie, ale też mamy pouczenie, jak w takiej sytuacji zareagować. I patrzymy na apostoła Pawła, który pokazał nam, jak to zrobić, czym się posługiwać. Więc nie jesteśmy, jak to powiedzieć, bezbronni w walce z podobną chorobą. Mamy Boże Słowo, miejmy miłość i nie bójmy się używać zasad, które są wynikiem połączenia nauki Pana Jezusa Chrystusa i miłości. I takie zasady przedstawił nam apostoł Paweł. W 14 rozdziale znalazłem 5, ale być może ktoś znalazł więcej. Nie mówię, że nie. Więc te kilka zasad, one są na tyle, można powiedzieć, ogólne, że mogą się odnosić do każdej rzeczy, w tym, można powiedzieć, napięciu, jakie jest pomiędzy jednostką a zborem, a kongregacją, tak? Czy zgromadzeniem zboru. Czyli dobro zboru, dobro ogółu jest ważniejsze od dobra jednostki. Działanie jednostki powinno służyć budowaniu zboru, budowaniu innych. Służenie musi być zrozumiałe dla innych. Dar nie jest ważniejszy od ludzi i wszystko powinno się dziać w sposób godny i uporządkowany. Więc to są na tyle ogólne zasady, że generalnie mogą być zastosowane do całości funkcjonowania czy życia zboru, do każdej dziedziny. Nie tylko do kwestii darów duchowych. Oczywiście to są tylko te zasady z 14 rozdziału, ale Pismo Święte pewnie daje nam więcej tych różnych zasad, ale jest to dobry początek. Jeżeli zastosujemy w swoim własnym życiu tych 5 zasad, to jest to dobry początek, tak? To jest to dobry początek, ponieważ zaczynamy budować na miłości. Myślimy o innych. Bardziej czy więcej niż o sobie samych. Szukamy korzyści innych niż swojej własnej. I to jest dobry fundament, dobry początek, dobry start, ponieważ tak właśnie postępował nasz Pan Jezus Chrystus. Myśląc nie o sobie samym, tylko o nas, Pan Jezus poszedł na krzyż i dał się przebić. ze względu na nasze grzechy, nie ze względu na Jego, bo On nie miał grzechu, On grzechu nie popełnił, tak, ale ze względu na nas, myśląc o nas, o naszym dobru, Pan Jezus poszedł na krzyż i oddał swoje życie za nas i nakazał nam, abyśmy jako chrześcijanie, my też, jako uczniowie Pan Jego, żebyśmy też wzajemnie się miłowali, bo potem świat nas pozna. Nie po wspaniałych darach, nie po wspaniałej wierze, czy o żywej nadziei, ale po miłości, po wzajemnej miłości. Więc pamiętajmy o tych rzeczach i korzystajmy, być może w przyszłości, tak, nie jesteśmy zaszczepieni przeciwko różnym chorobom. Historia Kościoła pokazuje, jak różne herezje wdzierały się do Kościoła. Niektóre kościoły potrafiły się obronić, niektóre nie. Możemy popatrzeć na przykład na te zbory wymienione w objawieniu, listy do 7 zborów. Tylko jeden zbór pozytywnie został przedstawiony, a w każdym z tych 6 pozostałych było zawsze coś do naprawy, coś do poprawienia, tak? Natomiast, więc my nie jesteśmy, ale co ważniejsze, dzisiaj te zbory już nie istnieją. No szkoda, tak? Ale taka jest rzeczywistość, że jeżeli zbór, Kościół odchodzi od Chrystusa, no to jego życie może się zakończyć, tak? Jego istnienie. I musimy mieć tego świadomość. Dlatego dbajmy. Mając te zasady w swoich głowach, w swoich sercach o dobro zboru, o dobro Kościoła, co nie znaczy, że dobro jednostki nie jest ważne, tak? To trzeba mieć ten balans zachowany. Amen.